Laudetur Jezus Chrystus. Aktualności Radia Watykańskiego. Beata Zajączkowska.
Franciszek zachęcał do częstego przystępowania do sakramentów. 50 tysięcy uczestników audiencji generalnej papież poprosił o modlitwę w intencji ciężko chorego dziecka, które wraz z rodzicami gości w Watykanie. Nigeria znajdzie się w centrum Dnia Solidarności z Kościołem Prześladowanym. 6 listopada zapraszam na wieczorne aktualności. Niecodzienna modlitwa zabrzmiała dziś na placu Świętego Piotra. Franciszek poprosił 50 tysięcy pielgrzymów uczestniczących w audiencji środowej o modlitwę w intencji ciężko chorej, półtorarocznej dziewczynki.
Mi permetto di chiedervi un atto di carità.
Chciałbym was prosić o akt miłosierdzia. Bądźcie spokojni, nie będzie zbiórki. Akt miłosierdzia. Zanim przyszedłem na plac, spotkałem się z półtoraroczną dziewczynką, która jest bardzo ciężko chora. Jej tato i jej mama modlą się i proszą Pana o zdrowie dla tej dziewczynki. Ma na imię Noemi. Uśmiechała się do mnie. Okażmy gest miłości. My jej nie znamy, ale to jest dziewczynka ochrzczona, jest jedną z nas, jest chrześcijanką. Zróbmy ten gest miłości dla niej i najpierw w ciszy prośmy Pana, by ją wspomógł w tym momencie i by jej dał zdrowie. A teraz wszyscy razem prośmy Madonnę o zdrowie dla Noemi.
Ave Maria.
Noemi jest chora na rdzeniowy zanik mięśni. Rodzice o jej sytuacji napisali do papieża, mówi ojciec dziewczynki Andrea Sciaretta.
Było to bardzo emocjonujące spotkanie, ponieważ papież Franciszek cały czas był blisko Noemi. Mogliśmy z nim porozmawiać i wspólnie modlić się za Noemi. To był wspaniały, emocjonujący dar, tym bardziej, że jesteśmy gośćmi Ojca Świętego w Watykanie. Będziemy nocować w Watykanie, zjemy z nim obiad i kolację. Nasza córka nie jest w stanie przełykać, jest karmiona przez sondę. Potrzebuje natychmiast specjalistycznego leczenia. To, co mnie naprawdę zadziwia, to fakt, że dziecko zostało przyjęte przez papieża, wspaniałego, świętego człowieka. Niestety, włoskie władze zawsze nas ignorowały. Natomiast ten wspaniały człowiek nie tylko wysłuchał jej wołania o pomoc, zaprosił do siebie, otworzył przed nią swój dom, ale i podjął konkretne wysiłki, by jej naprawdę pomóc. To nam pokazuje ogromną miłość papieża do chorych dzieci. Mamy nadzieję, że ten piękny gest papieża Franciszka przemówi do sumień i wszystkim pozwoli zrozumieć, że nikogo nie można okradać z nadziei.
W głównej katechezie podczas audiencji papież mówił o charyzmatach i miłości, dzięki którym rośnie Kościół. Zachęcał też do częstego korzystania z sakramentów.
Sakramenty to nie pozory czy obrzędy. Sakramenty są mocą Chrystusa. Sam Jezus Chrystus jest obecny w sakramentach. Dlatego tak ważne jest przystępować do komunii. I ważne jest, by dzieci szybko zostały ochrzczone, by przyjęły bierzmowanie. Dlaczego? Bo jest to obecność Jezusa Chrystusa w nas. Ona nam pomaga.
W najbliższą niedzielę przeżywać będziemy w Polsce Dzień Solidarności z Kościołem Prześladowanym. W jego centrum będzie Nigeria, najludniejszy kraj w Afryce.
Od 2010 roku w Nigerii ma miejsce wzmożone prześladowanie chrześcijan ze strony terrorystycznej sekty Boko Haram, która z północnych stanów tego kraju chce uczynić państwo islamskie zobowiązującym prawem szariatu. Wyznawcy Chrystusa nieustannie nękani są zamachami na kościoły i chrześcijańskie szkoły, atakowane są wioski i dzielnice, gdzie żyją chrześcijanie. Tylko w stanie Borno w ciągu ostatnich 3 lat zniszczono 64 kościoły. Pomoc Kościołowi w potrzebie w wikariacie apostolskim Bomadi pomoże w remoncie szkoły imienia świętego Bernarda. Ze szkoły korzysta blisko 1000 uczniów z rodzin chrześcijańskich, jak i muzułmańskich. Bez kapitalnego remontu, który nakazały władze państwowe, szkoła zostanie zamknięta, a dzieci zostaną pozbawione możliwości edukacji. Dla Radia Watykańskiego mówił ksiądz Tomasz Grzyb.
Były to aktualności Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus. Magazyn Radia Watykańskiego.
Witam naszych słuchaczy. Przez odpowiednią formację Ruch Światło Życie wychowuje dojrzałych chrześcijan i służy odnowie Kościoła. O postaci kandydata na ołtarze i rozwoju jego dzieł, z wychowankiem księdza Blachnickiego i przez wiele lat moderatorem generalnym ruchu, księdzem Henrykiem Bolczykiem, rozmawia Krzysztof Chudzik. Audycję przygotowało Radio R, rozgłośnia Archidiecezji Lubelskiej. Zapraszam na nasz magazyn.
Ruch oazowy to specyficznie polski ruch ewangelizacyjny. Na ile nie podlega upływowi czasu?
Zawsze tak będzie, że Kościół stoi wobec nowych warunków, ale stoi z tą samą misją. Zawsze jest to misja pokazywania człowiekowi, że pojęcie zbawienie w Chrystusie może być zamienione na synonim być wolnym człowiekiem. Zbawienie w Chrystusie to znaczy odkryć, że człowiek nie zdobywa wolności sam z siebie, bo najczęściej jesteśmy zranieni egoizmem i w tym egoizmie jesteśmy najbardziej zniewoleni. Kiedy więc owocem rekolekcji oazowych jest odkrycie człowieczeństwa, a mamy tą definicję człowieka w modlitwie do Pana Boga za wstawiennictwem sługi Bożego księdza Franciszka, że istotą oazy jest odkryć człowieczeństwo, że człowiek nie odkryje siebie inaczej w pełni, jak przez bezinteresowny dar z siebie.
Wolność do bezinteresownego daru z siebie? Księże, prowadź, jak udźwignąć taką wolność?
Prawdziwym wolnym człowiekiem stajemy się dopiero przez wiarę w Jezusa, który właśnie przez to nas zbawił, że sam uniżył samego siebie, służył człowiekowi aż po krzyż i to wyzwolenie w Chrystusie jest początkiem nowego człowieczeństwa. Jest to misja, którą Światło Życie, ruch oazowy jako ruch pedagogiczny ma do spełnienia w nie mniejszym stopniu dziś, w roku 2013, niż miał w 70., 80. latach, kiedy komunizm zmagał się i prześladował wszelkie przesłanki religijne. Odkryć człowieczeństwo jako realizacja daru z siebie.
O księdzu Blachnickim mówi się jako o autorze polskiej teologii wyzwolenia.
No tak, rzeczywiście daliśmy się unieść wizjonerowi. Księdzu Franciszkowi. Rekolekcje ewangelizacyjne, on sam te rekolekcje głosił na wybrzeżu. Wtedy, kiedy rodziła się Solidarność, natychmiast podążył, żeby rekolekcje ewangelizacyjne stanowiły podstawę tej wizji Solidarności, która jest niemożliwa do zaistnienia bez solidarności człowieka z Bogiem. Polska teologia wyzwolenia jest faktycznie zakorzeniona, może powiedzieć, w historii Kościoła w Polsce, bowiem od czasów jeszcze przed wojną światową, od czasów hitleryzmu, stał zawsze Kościół w Polsce przed próbą zrozumienia, kiedy człowiek jest wolny, a kiedy jest niewolny, kiedy przyszła okupacja, która zniewoliła cały naród, pozbawiła go wartości patriotycznych.
A sam ksiądz Franciszek był więźniem obozu?
A ksiądz Franciszek był najpierw harcerzem, który jako harcerz w 1939 roku natychmiast wszedł do podziemia, natychmiast włączył się do szeregów, które stawiały opór okupantowi. Za to został skazany aż do Oświęcimia. Tam w obozie był 14 miesięcy. Potem został przetransportowany do więzienia katowickiego, no, trudno to nazwać katowickiego, do więzienia hitlerowskiego w Katowicach, gdzie został wyrok śmierci za zdradę Rzeszy.
I to był także przełomowy czas, jeśli chodzi o przejście od tylko patriotycznych motywów działania do motywów religijnych.
Żywa wiara przyszła do niego dopiero w czasie oczekiwania na wykonanie wyroku śmierci. To był 1942 rok. Wtedy dostał w więzieniu łaskę od Boga, którą opisał, że była jak gdyby światłem, które zalało celę, jego wnętrze też. I wstał i tylko wołał: wierzę, wierzę, wierzę. Siła jego przekonań, które wcześniej, możemy powiedzieć, miały naturę patriotyczną, harcerską, teraz nabrały nowego wymiaru, nowej mocy. Doświadczenie wiary odkryło mu, że człowiek właściwie dopiero w obliczu Pana Boga może czuć się spokojny. I czy będzie to hitlerowska okupacja, czy będzie to za chwilę komunistyczna okupacja, on wiedział, że dzięki wierze, należąc do Boga, należy do życia wiecznego. I że wszystkie wartości, które przez wiarę dopiero pogłębiał i poznawał, nabierają jakichś wartości ponadczasowej. I jego doświadczenie obozów i więzień, bo całą okupację przesiedział w więzieniach i w obozach, jego doświadczenie żywej wiary w celi sprawiło, że dla nas był zawsze człowiekiem pełnym pokoju, chociaż na zewnątrz był nieustannie niepokojony.
Zaraz po wojnie ksiądz Franciszek wstąpił do seminarium.
Jego studia w Seminarium Śląskim w Krakowie w latach 45-50, zostaje kapłanem w 1950 roku, były nie tylko czasami studiów, zdobywania wiedzy, a przy okazji można zaraz powiedzieć, że stopnie miał tylko bardzo dobre i eminentry. Taka była łacińska definicja doskonalszego stopnia niż bardzo dobry. Miał właściwie tylko takie dwie kategorie ocen. Należał tak jak wcześniej jako harcerz, tak teraz jako jeszcze kleryk, należał do tych ludzi, którzy uczyli się już duszpasterstwa, nie tylko zaliczali studia, wiedzę teologiczną. Był pełen pomysłów duszpasterskich, zadawał sobie w swoich ćwiczeniach przyszłościowych, zadawał sobie pytanie, co będzie priorytetem dla niego w pracy przyszłego kapłana. Będąc już na trzecim roku teologii, wysoko stawia w swoich planach przyszłej pracy kapłańskiej aspekt społeczny. Wiara nie może być ograniczona tylko do praktyk, do uspokojenia swojej pobożności. Wiara musi mieć swoje przełożenie na życie społeczne. A musimy pamiętać, że to były już czasy rozwijającego się komunizmu i komunizm pozbawiał Kościół wpływu na życie publiczne. Patrząc na to, co jest zagrożeniem w Polsce, tym bardziej był przekonany, że duszpasterstwo to musi być jak najwcześniej uczenie ludzi przemiany życia społecznego w duchu wiary, w duchu Bożej obecności. Bo jeśli wiara będzie zredukowana do pobożności i prywatnych praktyk, zginie. Światło jest po to, aby świeciło na świeczniku, a nie aby je kryć pod łóżko. Tylko wiara dzielona rośnie. Wiara ukrywana, jak światło pod łóżkiem. Może człowiek być pozbawiony wiary, jeśli się nią nie dzieli. Można powiedzieć, bardzo wcześnie, już w latach seminaryjnych, ksiądz Franciszek odkrywał naturę wiary, która nie była w powszechnym rozumieniu jeszcze.
Ówczesna pobożność pozostawiała wiele do życzenia. Zresztą dzisiaj chyba jest podobnie.
W pierwszy piątek ustawiają się bardzo długie kolejki do konfesjonału. Spowiedź była błyskawiczna, trzeba powiedzieć. Ksiądz nie nadążyłby inaczej wyspowiadać tych tłumów. Bezpośrednio po tej spowiedzi przystępowali do Komunii Świętej ludzie. W sobotę już ich było połowa, a w niedzielę już niektórzy tylko przyjmowali Komunii Świętej. Ksiądz Franciszek z tej obserwacji wyciągnął wniosek. Życie nasze jest podobne do życia żab. Żaby też zasadniczo żyją w błocie. Na chwilę się tylko wychylają, aby nabrać powietrza i znów plums w to błoto. My też tak żyjemy. Na chwileczkę jesteśmy czyści po spowiedzi, a potem cały miesiąc żyjemy w grzechu. Czy tak naprawdę jest? Czy nie trzeba odwrócić sytuacji? Żyjemy w łasce. I nasze życie ma jaśnieć podobieństwem do Boga, a nie do życia w błocie grzechu. Zbuntujmy się na życie żab, powiedział ksiądz Franciszek.
I odkryjmy, żeśmy nie żaby, tylko Boże dzieci.
To było u podstaw pierwszych oaz. On wyprowadził z tego doświadczenia, z tej obserwacji życia ludzi wierzących, tak jakoś dziwnie wierzących, wyciągnął wniosek bardzo teologiczny. Powiada, musimy rozwinąć ideę dziecięctwa Bożego. I stwarza zaraz rekolekcję dzieci Bożych. Do kogo je skierował? Najpierw do tych, którzy jedynie byli w zasięgu oddziaływania duszpasterskiego. To byli ministranci. I z tego doświadczenia, które się zaczęło w początkach lat kapłańskich księdza Franciszka, dokładnie był to 1954 rok, z tego doświadczenia rekolekcji oazowych wyrósł przyszły ruch Światło Życia jako ruch dojrzałości chrześcijańskiej. Ruch, w którym mieszczą się i duchowni, i świeccy, i żonaci, i kawalerowie. Ale idea była zawsze ta sama. Obserwacja życia, które domaga się korekty i szukać źródła odnowy tego życia w teologii, w Biblii.
Byli więc ministranci, powstał Instytut Niepokalanej Matki Kościoła. Jakby obok rozpoczęła się krucjata wyzwolenia z nałogów, za którą ksiądz Blachnicki trafił do sądu. A dalej?
W latach 60. nastąpiła prawdziwa eksplozja oazy rekolekcyjnej i oaza Dzieci Bożych została zastosowana do oazy Niepokalanej, były to grupy młodzieży żeńskiej, i do oazy Nowego Życia, to była grupa młodzieży męskiej. Takie są też początki, których rocznicę obchodzimy, bo w 1963 roku odbyła się pierwsza oaza Niepokalanej, w której ksiądz Franciszek Blachnicki stwierdził, że doświadczenie sprzed 10 lat, wcześniejsze doświadczenie metody rekolekcji oazowej jako metoda przeżyciowa może być zastosowana wobec młodzieży. Jeśli jeszcze pomyślimy, że Sobór Watykański II pokazuje miejsce świeckich w liturgii, że potrzeba lektorów, że potrzeba komentatorów, że potrzeba scholi, śpiewaczy w każdej uroczystej Eucharystii, zrozumiał, że Sobór Watykański i wcześniejsze doświadczenie jego duszpasterskie oazy Dzieci Bożych przyczyniły się do tego, że ruch oazowy, bazując na odnowionej liturgii w duchu Soboru Watykańskiego II, wychował w krótkim czasie armię świeckich ludzi odpowiedzialnych nie tylko już za liturgię Kościoła, ale za przeniesienie doświadczenia liturgii na życie zewnętrzne, zawodowe, rodzinne, społeczne, a też i polityczne.
Owa wspomniana armia osób szacowana jest na 2 miliony. Proszę księdza, wśród okrągłych rocznic jest też 40-lecie gałęzi małżeńsko-rodzinnej.
Ojciec Franciszek z tej obczyzny, z Karlsbergu, gdzie ostatnie lata życia przeżył, mówił nieraz, że przyszłością ruchu jest rodzina, są kręgi domowego kościoła, bo jest to najbardziej sprzyjające ewangelizacji środowisko, rodzina, małżonkowie, dzieci. Młodzież ma to do siebie, że w swoim porywie odnowy wiary, a przeżywają na pierwszym, drugim, trzecim stopniu, przechodzi potem przez okres trudniejszy. To, co wnoszą rodzinę domowego kościoła, czyli ta gałąź, ten katechumenat rodzinny ruchu Światło Życie, może też być wielkim wsparciem kościoła dzisiaj na drodze obrony człowieka, człowieczeństwa, bo trzeba sobie uświadomić, że to jest prawdziwe zagrożenie człowieczeństwa. To więc, co jest wspólne i młodzieży, dorosłym, duchownym i świeckim w ruchu, to jest wizja człowieka, która jest związana ściśle z wiarą w Pana Jezusa, prawdziwego Boga i prawdziwego człowieka. I ta prawda rzeczywiście dzisiaj może stanowić istotną misję ludzi ruchu, pokazywać człowieczeństwo na wzór Jezusa Chrystusa. Wielka, pilna potrzeba dynamicznego ewangelizowania świata, pokazując, kim jest prawdziwy człowiek w planach Bożych.
Z księdzem Henrykiem Bolczykiem rozmawiał Krzysztof Chudzik z Radia R z Lublina. To już wszystko na dzisiaj. Dziękuję za uwagę i zapraszam na nasz kolejny program jutro. Do usłyszenia.
Był to magazyn Radia Watykańskiego. Laudetur Jezus Chrystus.